między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kaźmierczak. Oktawa Świąt Wielkiej Nocy to taki prezent, który w kalendarzu liturgicznym przedłuża niejako święta wielkanocne. Taki też będzie dzisiejszy program, w sensie bardzo dosłowny. Będziemy bowiem opowiadali o Wielkanocy prawosławnej, która w kościołach obrządku wschodniego przypada właśnie w tę niedzielę. Wrócimy także z mikrofonem do poznańskiego sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa, w którym gościliśmy podczas jednego z niedawnych świątecznych programów. Między niebem a ziemią. Zapraszam.
Każde kolano. ziemię zszedł, uniżył się, by złamać niemoc, grzech i śmierć, Boży Syn.
Воскресение Христово. Tak w prawosławiu nazywa się święta Zmartwychwstania Pańskiego. W tym roku wierni obrządków wschodnich świętują tydzień później niż katolicy. Poza tym jest jednak wiele podobieństw w obchodzeniu Wielkanocy. Na przykład post w Wielkim Tygodniu będący udziałem i katolików, i prawosławnych. Ale są i różnice w przeżywaniu tych najważniejszych dla chrześcijan świąt. Szczegóły zdradza w rozmowie z Jackiem Butlewskim ojciec Paweł Minajew, proboszcz prawosławnej parafii świętego Mikołaja w Poznaniu.
Czym różni się Wielkanoc prawosławnych od Wielkanocy katolików? Jakie są takie najważniejsze różnice?
No chyba najważniejszą jest to, że w innym terminie świętujemy. Aczkolwiek zdarzają się lata, gdzie jest zbieżność daty świętowania Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale tak jak w tym roku obchodzimy święta tydzień później. Wynika to stąd, że kościoły wschodnie muszą czekać na obchody Paschy Żydowskiej, święto Pesach, i pierwszą niedzielę po obchodach święta Paschy Żydowskiej my możemy świętować Paschę Chrystusową. I to jest chyba ta najistotniejsza różnica. Rozbieżność w dacie świętowania Wielkanocy może sięgać nawet 5 tygodni. Są takie lata, kiedy Kościół Zachodni świętuje w końcówce marca, a my dopiero na przykład 5 maja, bo to jest najpóźniejszy termin obchodów święta Wielkanocy. Wielki Czwartek mamy mistyczne wspomnienie ustanowienia sakramentu Eucharystii i kapłaństwa.
W Kościele katolickim wtedy jest msza święta w katedrze, a jak jest tutaj?
No my na tym lokalnym gruncie, że tak powiem, w tej mniejszej parafii, do katedry mamy trochę daleko w sensie tej biskupiej, bo w katedrach jest również ten obrzęd obmycia nóg. My tego nie praktykujemy tutaj.
A gdzie jest katedra najbliższa?
Nasza diecezja ma katedrę w Łodzi i tam biskup Atanazy jest ordynariuszem diecezji. Natomiast tego samego dnia, czyli Wielki Czwartek, w godzinach popołudniowych obchodzimy nabożeństwo, w czasie którego czytanych jest 12 fragmentów Ewangelii Pasyjnej. Wielki Piątek jest wyniesienie świętego całunu do grobu, który jest ustanowiony na środku świątyni. Jest to szczególne nabożeństwo, bardzo cenione przez naszych wiernych. Przychodzą złożyć pokłon, oddać adorację temu, który za nasze grzechy zmarł i został pogrzebany. Właśnie jak wspomniałem, u nas jest to święty całun, czyli płaski wizerunek Chrystusa złożonego do grobu, i do północy z soboty na niedzielę całun przebywał właśnie w tym grobie. Po drodze Wielką Sobotę w godzinach porannych sprawowane jest nabożeństwo przy grobie, święta liturgia.
W sobotę katolicy mają święconkę, a prawosławni?
Po skończonym porannym nabożeństwie, czyli liturgii świętego Bazylego Wielkiego, dokonujemy pierwszego poświęcenia święconek i kolejne dopiero odbywa się po skończonym paschalnym nabożeństwie, czyli z soboty na niedzielę.
W parafiach katolickich często jest tak, że co pół godziny jest święcone od rana, na przykład do godziny 15.
Fizycznie, że tak powiem, nie jesteśmy w stanie. Zwykle w sobotę jestem jeszcze wzywany do wielu osób chorych. Nasi wierni przyzwyczajeni są do tego właśnie, że pierwsze święcenie odbywa się w sobotnie przedpołudnie, a kolejne po skończonych nabożeństwach paschalnych, czyli gdzieś około 3-4 nad ranem w niedzielę.
No i później mamy niedzielę. U katolików jest to świąteczne śniadanie, spotkanie w kręgu rodzinnym. Jak to jest u prawosławnych?
Podobnie. Oczywiście zasiadamy nawet bardzo często po powrocie z nabożeństwa paschalnego. Nie kładziemy się, że tak powiem, szybciutko spać, tylko właśnie spożywamy święconkę. W języku starocerkiewnym ta tradycja nazywa się rozgowlenie, czyli niejako żegnamy się z okresem postnym, wkręcamy w ten okres świąteczny.
Wcześniej troszkę niż katolicy.
Troszkę tak.
O której godzinie?
No, około 5 na nad ranem i dopiero po spożyciu święconki udajemy się na mały wypoczynek.
Czy jakieś takie ciekawe potrawy się pojawiają, których próżno szukać u katolików?
Taką szczególną potrawą jest Pascha. To jest rodzaj deseru z twarogu przygotowywana z bakaliami i jedynie ta Pascha w jakiś sposób wyróżnia nas, czyli prawosławnych.
No bo jajka...
Tak, oczywiste. Jajeczka, wędlinki, chlebek, kawałeczek babeczki.
Jak ważne są święta wielkanocne dla prawosławnych?
Ja myślę, że w tradycji Kościoła Wschodniego jest takie określenie, że zmartwychwstanie naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa jest świętem świąt, czyli taką absolutną górną półkę stanowi, jeżeli chodzi o święta z rzędu 12 głównych świąt, ponad te święta i gdyby nie zmartwychwstanie Chrystusa, próżna byłaby nasza wiara.
I to jest podobne.
Tak, tak, no bo te nasze tradycje mają wiele, wiele wspólnego.
Czy są jeszcze jakieś takie ciekawostki związane z Wielkanocą prawosławną?
Pierwszą niedzielę po Wielkanocy wspominamy naszych bliskich zmarłych. Nawet udajemy się na cmentarz. W naszym przypadku gromadzimy się na kwaterze prawosławnej na cmentarzu na Miłostowie i dzielimy się radością o zmartwychwstałym Panu z naszymi bliskimi zmarłymi. I to jest chyba takie szczególne, bo w Kościele katolickim w tym okresie nie specjalnie, że tak powiem, jest wspomnienie zmarłych.
Gdybyś nie znała ciężaru krzyża, to nie mogłabyś go nazwać krzyżem. To zdanie usłyszała pewnego razu święta Gemma Galgani i liczne choroby, cierpienia i stygmaty zbliżały ją do Chrystusa. Maleńki kawałek ciała świętej Gemmy znajduje się także w stolicy Wielkopolski, a nabożeństwo za jej przyczyną odbywa się w każdą drugą sobotę miesiąca w sanktuarium przy ulicy Żydowskiej w Poznaniu. Materiał Beaty Sylwestrzak.
Święta Gemma, młoda dziewczyna z Luki, szybko została sierotą, musiała zmagać się i z utrzymaniem, i z opieką nad licznym rodzeństwem.
Musiała być przyjęta przez krewną. Ojciec Ricardo San Mian, pasjonista, misjonarz. Proszę świętą Gemmę, żebym był dobrym kapłanem.
W
tym czasie pewien ojciec pasjonista poprowadził jej życie duchowe, jej formację, przede wszystkim w duchu Chrystusa ukrzyżowanego, który tak bardzo przeniknął do jej serca.
Miała duże rany na ciele, cierpiała, ale w tej chorobie zawsze potrafiła łączyć się, patrząc na krzyż Chrystusa.
Ksiądz profesor Leszek Wilczyński, rektor kościoła Sanktuarium Krwi Pana Jezusa w Poznaniu.
I tutaj zostało jej to wielokrotnie objawione, bo ona miała liczne objawienia. Rozmawiała z Panem Jezusem, który tłumaczył jej, co ma robić, jak ma przyjąć i że On jest z nią. Tutaj spowiednik był też bardzo kluczową postacią w jej życiu. I tu fragment taki mam. Córko moja, powiedział mi Pan, gdybyś nie czuła ciężaru krzyża, to nie mogłabyś go nazwać krzyżem. Zapewniam cię, że jednak nie zginiesz pod tym krzyżem. Szatan nie ma władzy nad tobą. Bo też trzeba wspomnieć, że ona ogromną walkę prowadziła z szatanem, który dręczył ją nie tyle fizycznie, chociaż i to było, natomiast intelektualnie, moralnie, duchowo. A to są największe męczarnie dla człowieka.
I jak przezwyciężała te trudne chwile?
No zawsze modlitwą i patrzeniem, cierpliwym patrzeniem na krzyż. To wydaje się takie błahe, ale no jest głębokie i dla nas też ważne. Ja tak samo praktykuję. Jeśli rzeczywiście coś się dzieje złego, to chwytam za krzyżyk, to pomaga.
Krzyż w naszym życiu, w spojrzeniu Chrystusa ukrzyżowanego. To jest ratunek. Jezus ukrzyżowany, który przyszedł, aby dać życie za nas, za całą ludzkość. Jeśli nie oddamy naszego życia, życie chrześcijańskie, nie ma żadnego sensu.
Przykład. Przede wszystkim zwraca uwagę jej młodość i decyzje podjęte w tak bardzo młodym wieku, bo urodziła się w 1878 roku, a w 1899 złożyła uroczysty ślub dziewictwa. No i służba. Pragnęła być zakonnicą, ale w tym przeszkodziła choroba, właśnie choroby, które nękały ją, no i sprawiały, że sióstr pasjonistek no, odstępowało od przyjęcia.
Z kierownikiem duchowym złożyła śluby, chociaż nie była w zgromadzeniu.
Jeśli już się jest w zgromadzeniu, to co innego, ale wstępując, oczekuje się, żeby kobieta była zdrowa.
Przez to święta Gemma powiedziała Chrystusowi: daj mi cierpienie, bo chcę Cię towarzyszyć w bólu, żeby zbawić świat.
To cierpienie dawało jej siły do pokonywania swoich licznych chorób, no i świadectwa, bo to jest najważniejsze, świadczyć. W chorobie najczęściej człowiek się buntuje, gniewa, często wyzywa, a tutaj u niej była ta pokora, przyzwolenie na to, że ja chcę cierpieć, bo ta miłość zwycięża. I tak zresztą w objawieniach zawsze miała to oznajmione przez Pana Jezusa. Chcesz kochać, naucz się cierpieć.
W ten sposób Chrystus poddał ją próbie. Powiedział: dam Ci ból, żebyś mogła mi towarzyszyć w zbawieniu świata. Pan Jezus dał jej stygmaty, tak jak świętemu Franciszkowi.
Stygmaty zaczął się od wizji, takiej przejmującej, wielkiej wizji, którą otrzymała w 1899 roku, widząc Pana Jezusa i też widząc dokładnie wszystkie jego rany otwarte, z których spływała obficie krew Pana Jezusa. I to było początkiem tego, czym została obdarzona już na stałe, bo od tej pory w każdy czwartek około godziny 8 wieczorem do piątku następnego dnia, do trzeciej po południu, właśnie to cierpienie jej towarzyszyło, to samo cierpienie, które miał Pan Jezus na krzyżu. Skóra się obkurczała, później pękała, no i to już na trwałe zostało śladem na rękach, nogach, miała te same rany, co Pan Jezus.
Jak możemy akceptować krzyż naszego życia? Każdy powinien ofiarować to, co Pan daje. Jeśli jestem chory, to żeby wnikać w miłość Chrystusa ukrzyżowanego. Powinienem to Jemu ofiarować. Ale w jakimś celu, żeby pomóc światu, który cierpi, żeby zakończyły się wojny. Jaki cel miała święta Gemma? Przede wszystkim, żeby się ofiarować. Im więcej cierpiała, im więcej nią gardzono, w tym całym cierpieniu ona uciekała się do ran Chrystusa. Dlaczego jest nabożność do świętej Gemmy? Jest Włoszką, ale my jesteśmy pasjonistami. Nasz główny dom znajduje się w Rzymie. To pasjoniści ją tu przywieźli. Chciała zostać siostrą pasjonistką. Umiała żyć duchowością pasjonistów, którą zostawił nam założyciel święty Paweł od krzyża.
Pasjoniści szerzą kult świętej Gemmy, szczególnie ojciec Rafał Pujsza, który też przybył tutaj do sanktuarium, żeby przywieźć relikwie i zainstalować oficjalnie, uroczyście w tym miejscu. Bo sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu jest dedykowane Męce Pańskiej, więc tutaj uwielbienie ran całej męki jest kluczowym zadaniem i moim, i wiernych. W Wielkim Poście szczególnie to gorliwie czynimy.
A jakie to są relikwie? Jakie mają znaczenie te relikwie?
Obecność relikwii daje nam świadomość obecności tej postaci. Starano się szczątki przenosić albo w całości szkielet, albo kawałek. Też właśnie ta praktyka dzielenia szczątków, no, czyli kości, tych najmniejszych kości, które później są dzielone i wkładane w relikwiarz i no, jest to obecność taka realna tej postaci.
Czyli tutaj w Poznaniu jest taki malutki kawałek.
Ja, małe części. Pierwszego stopnia to są właśnie najczęściej kości.
Ja solo sé que aquí en Madrid.
Wiem, że w Madrycie jest duża nabożność do świętej Gemmy, a wzrosła przede wszystkim, kiedy przywieziono tu jej serce jako relikwie. Jej ciało znajduje się w Lukce, we Włoszech.
De religiosas en Luca.
Wiadomo, dlaczego serce w Madrycie?
Por qué? Bueno,
założono tutaj zakon prawie 100 lat temu.
Los pasionistas, cuando fundaron aquí, hecha acaso unos casi...
Gdy Gemma została ogłoszona świętą, był to wielki prezent dla nas.
La canonizan, pues eso es un triunfo, una flor, un regalo.
Powiedziano, dlaczego by nie założyć zakonu jej imienia. Tak więc tutejszy przełożony poprosił ojca generała nie o jakiś kawałek. Ten przekazał mu więc serce, które mówi wiele. Jest patronką studentów i chorych. Przychodzą i mówią, poproszą o obrazek, a z drugiej strony jest modlitwa w intencji chorych lub studentów. Ludzie rozszerzają do niej nabożność.
Albo jest
tak bardzo wielki kult.
A jaki jeszcze związek był świętej Gemmy z krzyżem?
No, dedykacja kościoła jest też bardzo rzadka. Najświętszej Krwi Pana Jezusa, a święta Gemma często widziała też Chrystusa na krzyżu i widziała krew, która płynęła z jego postaci.
Jeśli żyjesz nie tak jak chcesz, pokochaj, odważ się,
posłuchaj moich rad. Jeśli jesteś w rozpaczy, też pokochaj, pociesz się na wiele długich lat. Jeśli cenisz nie to, co masz, pokochaj, przejdzie ci od razu cały ból. Jeśli tracisz powoli twarz, pokochaj, pozbądź się niegodnych ciebie ról. Tak jak w dobrym kinie, ani jeden dzień niech nie minie bez miłosnych scen. Ani jeden człowiek niech nie powie, że obojętnie znów ominął cię. Jeśli liczysz na Bóg wie co, pokochaj, znajdziesz sens, docenisz to, co jest. Jeśli spadłeś na samo dno, pokochaj, idź i sam wykonaj drobny gest. Tak jak w dobrym kinie, ani jeden dzień niech nie minie bez miłosnych scen. Ani jeden człowiek niech nie powie, że obojętnie znów ominął cię. Jeśli cenisz nie to, co masz, pokochaj, przejdzie ci od razu cały ból. Jeśli tracisz powoli twarz, pokochaj, pozbądź się niegodnych ciebie ról.
Przed mikrofonem ksiądz Maciej Sarbinowski, który przygotował dla Państwa rozważania na dzisiejszą niedzielę Miłosierdzia Bożego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i mamy już drugą niedzielę wielkanocną. I w klimat tejże niedzieli wprowadza nas pierwsza modlitwa kapłańska, czyli kolekta, w której to padają między innymi takie oto słowa. Boże, zawsze miłosierny. Tak, Bóg jest zawsze miłosierny. Zawsze. Niezależnie co robimy, On zawsze jest miłosierny. I kiedy modlimy się modlitwami zawartymi w mszale, to padają również przepiękne słowa, które mówią o tym, że On, Bóg Wszechmocny, w przebaczaniu, w obdarzaniu nas miłością miłosierną, najbardziej okazuje swoją wszechmoc. Drodzy radiosłuchacze, jak i wy, jak i my wszyscy nosimy obraz naszego Boga. Kiedy wypowiadamy słowa credo, czyli wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, to o jakim Bogu, Bogu Ojcu myślę, z jakim Bogiem Ojcem spotykam się w swoim sercu? Do jakiego Boga Ojca kieruję moje wołanie, moje modlitwy? I z jakim Bogiem Ojcem spotykam się, czy też pragnę się spotkać? Kiedy przeglądamy Ewangelię, to widzimy, że Jezus przez całe swoje życie nieustannie objawia nam swojego Ojca, Jego istotę. Nie tak dawno czytaliśmy Ewangelię według świętego Jana, która ukazuje nam modlitwę Jezusa w ogródcu i tam Jezus woła do swojego Ojca: Ojcze, objawiłem im Twoje imię, aby mieli życie. Jakże bardzo musiał szokować Jezus innych, którzy przysłuchiwali się jego modlitwie, ponieważ on modlił się w taki sposób bardzo bliski, serdeczny, czuły. Wołał do swojego ojca Abba, czyli tato, tatusiu. I te słowa brzmią jakoś dziwnie w naszych uszach, jakoś nieswojo. Jak wołać do tego Boga, Ojca Wszechmogącego, tato, tatusiu? Spróbujmy może dzisiaj. Wołać do Ojca Wszechmocnego, Niebieskiego, tato. I jeszcze raz pragnę zapytać każdego z nas, jaki jest mój Bóg, z którym spotykam się podczas modlitwy, na Eucharystii? Jaki jest mój Bóg, do którego wołam i którego również mam słuchać? Może obraz Boga, który noszę w swoim sercu i umyślę, jest bliższy pewnemu innemu sformułowaniu, dobrze nam znanemu. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze. Zobaczmy, że jeżeli zrozumiemy to wyłącznie po ludzku, tę logikę, to mamy bardzo duży problem. Bóg zawsze miłosierny, czy Boże, który za dobro wynagradzasz, a za zło karzesz? Który z tych bogów jest mi bliższy? Który obraz wymalowany przez te słowa jest bliższy mojemu sercu? Zachęcam, abyśmy zrobili sobie pewne ćwiczenie duchowe. Spróbujmy przeanalizować sobie obraz swojego Boga w myślach, w swoich emocjach, uczuciach i spróbujmy ten obraz przyłożyć do obrazu Boga Ojca, ukazywanego nam nieustannie przez Jezusa Chrystusa. Przecież to On, nasz Pan, zmartwychwstały. W pewnym momencie na prośbę jednego z apostołów, który prosi go, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy, odpowiada Filipie, kto widzi mnie, widzi i Ojca. I drodzy radni słuchacze, może poprzez to ćwiczenie odkryjemy coś przerażającego, że tak naprawdę nie znam Ojca Niebieskiego. Nie znam takiego Ojca, który jest objawiany przez Jezusa Chrystusa i w konsekwencji również nie głoszę Ojca Miłosierdzia, ale może bardziej Ojca karzącego i srogiego, przed którym trzeba się ukrywać, uciekać, nie narzucać się Mu, a ukrywać i uciekać szczególnie wówczas, kiedy idzie coś nie tak, kiedy czujemy ów strach i lęk. Boże, zawsze miłosierny, jakże jesteś odległy naszym sercom. Jakże Ciebie naprawdę bardzo się boimy, bo patrzymy na Ciebie po ludzku. Nie znamy Cię, nie mamy Twojego doświadczenia i niejednokrotnie umieramy w lęku i z lęku, szczególnie wówczas, kiedy upadamy, bo przecież jesteś sprawiedliwy, po ludzku sprawiedliwy. I drodzy radiosłuchacze, aby zabrać ten lęk z naszego ludzkiego serca, lęk właśnie przed Nim, przed Bogiem, fałszywym obrazem Boga Ojca, który nosimy w naszym sercu, Bóg postanowił raz w historii ludzkości, ten Bóg Ojciec, objawić się siostrze Eugenii Ravasio. Był to rok 1932. Są to oczywiście objawienia prywatne, zatwierdzone przez Kościół. Przepiękny tekst jest do znalezienia również w internecie. Wystarczy w Google'ach wpisać hasło Bóg Ojciec mówi do swoich dzieci i znajdziemy publikację, tekst zatwierdzony przez Kościół. I w tym tekście czytamy przepiękne słowa. Dlaczego Bóg Ojciec postanowił objawić się tej siostrze? Czytamy między innymi takie oto słowa. Przychodzę, aby wygnać przesadny lęk, który moje stworzenia odczuwają wobec mnie. Pragnę dać im do zrozumienia, że moja radość polega na tym, abym był zawsze znany i kochany przez moje dzieci. Przychodzę przynieść nadzieję ludziom i narodom. Iluż od dawna już ją utraciło. Ta nadzieja pozwoli im pracować dla swego zbawienia, żyjąc w pokoju i bezpieczeństwie. Przychodzę, aby mnie poznano takim, jakim jestem, aby ufność ludzi wzrastała jednocześnie z miłością do mnie, ich Ojca, mającego tylko jedno pragnienie. Posłuchajmy dobrze. Czuwać nad wszystkimi ludźmi i kochać każdego z nich jak swoje jedyne dziecko. Chciałbym, żeby człowiek dowiedział się jak najprędzej, że kocham go i doznaję największej radości, przebywając z nim i rozmawiając jak ojciec ze swoimi dziećmi. Oto pragnienia Bożego serca, serca naszego Ojca Wszechmocnego, do którego mamy przychodzić nie z lękiem i nie w lęku, ale w zaufaniu. Dlaczego? Bo On jest zawsze miłosierny. Właśnie druga niedziela wielkanocna jest dla nas wszystkich, chrześcijan, katolików, świętem Bożego Miłosierdzia. To święto, które było też już zapragnione i zaplanowane w sercu naszego Ojca, w sercu Jezusa Chrystusa, staje się naszą rzeczywistością. Czym jest to święto i dlaczego ono jest? I co dzisiaj możemy wziąć dla siebie? Do tego tematu wrócimy po chwili muzycznej przerwy.
O niepojętym miłosierdziu Bożym będę śpiewać na wieki przed wszystkim ludem.
O niepojętym miłosierdziu Bożym będę śpiewać na wieki przed wszystkim ludem.
Ze źródła miłosierdzia Twego, o Panie, płynie wszelkie nasze szczęście i życie.
Wszystkie więc stworzenia Boże i twory
miłosierdzia Ty śpiewajcie w zachwycie. O niepojętym miłosierdziu Bożym będę śpiewać na wieki przed wszystkim ludem.
Zdroje Wa wytrysły w kształcie promieni z najdroższego serca Jezusowego.
Nie dla cherubinów ni serafinów,
ale zbawienia człowieka grzesznego. O niepojęty miłosierdziu Bożym będę śpiewać na wieki przed wszystkim ludem.
O Jezu Boże utajony, me serce stale Cię czuje. Choć pokrywają Cię zasłony, Ty wiesz, że Cię miłuję.
O niepojęty miłosierdziu Bożym będę śpiewać na wieki przed wszystkim ludem. O niepojęty miłosierdziu Bożym będę śpiewać na wieki.
Spotykamy się z naszym Bogiem Wszechmocnym, Ojcem nieustannie miłosiernym. Ta dzisiejsza niedziela, jako druga niedziela wielkanocna, jest w sposób szczególny poświęcona Bożemu Miłosierdziu. Pierwsza niedziela po Wielkanocy jest świętem miłosierdzia, ale musi być i czyn, i żądam czci dla mojego miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście tego święta i przez cześć tego obrazu. Tak mówi Jezus do Faustyny Kowalskiej. Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem miłosierdzia. Miłosierdzia, czyli czego? Darmo danej i dawanej nieustannie miłości Boga, na którą nie zasługujemy, nie jesteśmy w stanie jej kupić, zarobić, a tylko w naszej nędzy, słabości, kruchości możemy ją przyjąć. Im większa nędza człowieka, tym większe prawo do miłosierdzia Jezusa. Do tekstu z dzienniczka Faustyny Kowalskiej jeszcze powrócimy. Drodzy radiosłuchacze, sprawa Jezusa z Nazaretu miała zakończyć się wraz z Jego śmiercią, ale On zmartwychwstał. Ten, który przez całe życie objawiał Ojca, żyje. I z żyjącym, zmartwychwstałym Panem mamy dziś duchowo spotkać się w sali, gdzie uczniowie przebywali po całym zamieszaniu, które było spowodowane tą informacją, że On żyje. Uczniowie byli zamknięci z obawy przed Żydami. Jak czytamy w dzisiejszej Ewangelii, właśnie do takich przestraszonych uczniów, apostołów przychodzi Jezus, staje pośrodku i kilka razy do nich mówi: pokój wam. On znał ich serca. Doskonale wiedział, że są przestraszeni. I dzisiaj w naszym życiu Jezus pragnie pośrodku naszego życia stanąć i powiedzieć: pokój tobie. Ja znam twoje serce. Ja wiem, co ty przeżywasz, z jaką nędzą się musisz zmagać każdego dnia, z jaką kruchością. Ja wiem, czego nie możesz nawet zaakceptować w swoim życiu i czego serdecznie nienawidzisz w swoim życiu. Ale pośród tego wszystkiego ja staję, mówi Jezus, i chcę powiedzieć tobie z mocą: pokój tobie. Twoja nędza mnie nie przeraża. Twoje grzechy nie skazują mnie w twoich oczach. To jest logika Boża, logika Bożej miłości. Logika, która wiedzie prosto do Jego serca i również z tego serca wypływa. Dusze giną mimo mojej gorzkiej męki, ale daję im ostatnią deskę ratunku. To jest święto miłosierdzia mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia mojego, zginą na wieki. Miłosierdzie jest dzisiaj darem, który tak obficie na każdego z nas pragnie wylewać nasz Bóg i Pan. W tej dzisiejszej Ewangelii Jezus staje pośrodku i mówi dalej do swoich apostołów: jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. W ten sposób Jezus przekazuje pałeczkę Bożego miłosierdzia. Jak dobrze czytamy Ewangelię, to dostrzegamy Jezusa, który odpuszcza grzechy, wprawiając zakłopotanie faryzeuszów uczonych w piśmie, a teraz tę władzę, tę moc przekazuje apostołom. Teraz wam daje. Idźcie, odpuszczajcie grzechy. Dlaczego? Ponieważ Bóg pragnie uwalniać ludzkie serca z niepokoju, ze strachu i lęku przed Nim samym, a jest to konsekwencja grzechu. Jeżeli dobrze pamiętamy opis pierwszej księgi, Księgi Rodzaju, opis sytuacji Adama i Ewy po grzechu, to pamiętamy, myślę dobrze, pierwszą konsekwencję grzechu: ucieczkę, schowanie się, lęk. Lęk przed Bogiem, lęk przed samymi sobą. Bóg wychodzi naprzeciw: Adamie, gdzie jesteś? Wychodzi i pyta o stan jego serca: co się stało, że się schowałeś? Ta dzisiejsza Ewangelia, mimo drzwi zamkniętych, obawy, Jezus wstaje pośrodku i mówi: pokój wam. Drodzy radiosłuchacze, nasze grzechy, nasza nędza Boga nie przeraża, ale właśnie nasza nędza, nasze grzechy dotykają Bożego serca i niejako zapraszają Go, aby stanął pośrodku naszego życia ze swoim darem, by nas tym obdarować, obmyć. O jak wielkich łask udzielę duszom, które odmawiać będą tę koronkę. Zapisz te słowa, córko moja, mów o moim wielkim miłosierdziu. Niech pozna cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie moje. Jest to znak na czasy ostateczne. Po nim nadejdzie dzień sprawiedliwy. Póki czas, niech uciekają się do źródła miłosierdzia mojego. Niech korzystają z krwi i wody, która dla nich wytrysnęła. Jesteśmy zaproszeni, aby dzisiaj, tę drugą niedzielę wielkanocną, nie kontemplować naszego upadku, naszych grzechów. Tak, one się wydarzyły. Historia jest naszą historią. Ale z tym, co kruche, z tym, co nędzne, z tym, co słabe, mamy dzisiaj w ogromnym zaufaniu stanąć w obliczu Bożego miłosierdzia i powiedzieć tak, to jest moja historia, to jest moja nędza i to naprawdę Jezus jest tylko moje. I z tym dzisiaj staję przed Tobą, przyznaję się do tego, jak łotr na krzyżu. Tak, to jest moja historia, moich upadków, grzechów większych lub czy też mniejszych. Staję z tym wszystkim przed Tobą. Co czyni Bóg? Przyjmuję to. Jaka jest Jego odpowiedź? Miłosierdzie. Oddaj mi moją nędzę, a ja w zamian daję Tobie moje życie. Jako kapłan, spowiednik, drodzy, mógłbym mówić długo o różnych cudach, które dokonały się dzięki Bożemu miłosierdziu w duszach osób, które stały już na progu przejścia do wieczności. Jezus obiecał, że kto przynajmniej raz z wiarą odmówi koronkę do Bożego miłosierdzia, a ona jest takim elementem konstytutywnym nowenny do Bożego miłosierdzia i tego święta Bożego miłosierdzia, ten nie będzie umierać bez możliwości pojednania, bez możliwości oddania właśnie Bożemu miłosierdziu swojej nędzy. Jezus mówi, że będzie stawać w obronie takiej duszy w godzinie jej śmierci. Warto zaryzykować. Bóg, Jezus, prawdziwy Bóg i człowiek, daje kapłanom ogromną władzę odpuszczania grzechów. Jestem świadomy, że to jest jedna z największych mocy, którą Bóg się dzieli każdym z nas, kapłanów, abyśmy kontynuowali Jego misję, najpiękniejszą i najważniejszą, obdarowywania człowieka poranionego, grzesznego, Bożym życiem, które przychodzi przez przebaczenie, nie przez wypominanie, nie przez skazywanie, ale przez przebaczenie. Dlaczego? Bo nasz Bóg, Ojciec, jest zawsze Bogiem wszechmocnym i miłosiernym. Jako małe zadanie domowe zachęcam, abyśmy spojrzeli w internet, poczytali być może o Bożym miłosierdziu, o tym wyjątkowym też święcie, o koronce do Bożego miłosierdzia i zaczęli to święto czy tę modlitwę praktykować w naszej codzienności. A wówczas żadna ciemność już nie będzie ciemna, bo pośrodku największej nędzy stanie On i powie: pokój Tobie. Przychodzę do Ciebie, aby dać Tobie moje życie, ale w zamian oddaj mi swoją nędzę. Tylko tyle i aż tyle. Życzę Wam błogosławionego tygodnia i pięknego przeżywania święta Bożego Miłosierdzia.
Kolejne spotkanie między niebem a ziemią dobiega już końca. Kłaniam się Państwu nisko w imieniu całego zespołu, który przygotował dzisiejszy program. Do usłyszenia za tydzień, tuż po godzinie 12.
Między niebem a ziemią.